Gościem Radia Maryja w audycji Aktualności Dnia jest pani Karolina Elbanowska, prezes Fundacji Rzecznik Praw Rodziców. Kłaniam się pani prezes, szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Pani Karolino, nastąpiła zmiana w resorcie edukacji. Pani Joanna Kluzik-Rostkowska zastąpiła panią Krystynę Szumilas. Myśli pani, że będzie łatwiej, bo Związek Nauczycielstwa Polskiego uważa, że Joanna Kluzik-Rostkowska jako minister edukacji powinna lepiej promować reformę obniżenia wieku szkolnego do lat 6. No, Stowarzyszenie Rzecznik Praw Rodziców krytykuje nową minister za jej wypowiedzi w sprawie 6-latków. Gdzieś czytałem wypowiedź pani męża, który mówi, że to, co powiedziała pani minister, no jest, no, nie wiem, trzeba się temu przyglądać, bo jest to niepokojące. Nie ma żadnych wątpliwości, że polskie dzieci są wystarczająco mądre i dojrzałe, aby zacząć szkołę w wieku lat 6. To chociażby jedno ze zdań.
Myślę, że to zdanie pod tym zdaniem, aby 6-latki się uczyły, podpiszą się wszyscy rodzice w Polsce, bo dzieci 6-lat nie mogą i powinny się uczyć. Natomiast chodzi o ten szczegół, jakim są warunki, a te warunki najlepiej zapewnia dziecku przedszkole. Natomiast ja, komentując tą wypowiedź Związku Nauczycielstwa Polskiego, powiem tak, musimy pamiętać, że Związek Nauczycielstwa Polskiego dba przede wszystkim o interesy nauczycieli. To jest akurat w przypadku 6-latków bardzo krótkowzroczna strategia, dlatego że oni liczą na to, że 6-latki wypchnięte na siłę do polskich szkół zapewnią więcej pracy nauczycielom w tym czasie. Natomiast jest to działanie, no tak jak powiedziałam, krótkotrwałe, dlatego że te dzieci po prostu o rok krócej będą korzystały z edukacji, one o rok szybciej wejdą na rynek pracy. Tak więc za kilka lat problem bezrobocia wśród nauczycieli powróci. Natomiast to ciekawe, co ojciec powiedział o tym, że powinni mocniej promować, ministerstwo powinno mocniej promować obniżenie wieku szkolnego. Ja mam takie wrażenie, że ministerstwo nic innego nie robi, tylko promuje tą reformę, natomiast nie robi żadnych kroków mających na celu wyciągnięcie naszej szkoły, no można powiedzieć, z zapaści cywilizacyjnej, bo my tutaj czasami słyszymy o takich nowinkach jak cyfrowa szkoła, jak komputer dla każdego ucznia, a tymczasem w naszych szkołach brakuje często tak prozaicznych, dla rodziców niezbędnych rzeczy jak świetlica, jak szatnia, jak stołówka szkolna. Tak więc zacytuję teraz słowa pani minister obecnej, która powiedziała kiedyś, że ta reforma budowana jest od dymu w kominie. Więc jeśli Związek Nauczycielstwa Polskiego oczekuje, że pani minister będzie kontynuowała budowanie dymu, zamiast budować fundamenty i sam budynek, tak, no to niestety, ale ta reforma dalej pozostanie fikcją, jak ją obserwujemy od lat. Jest to po prostu tylko i wyłącznie po prostu dym z komina i nic więcej. Żadnych faktów, żadnych zmian na dobre w polskiej szkole ta reforma nie dała.
Prezes Broniarz mówi, że na pewno nieraz miał okazję spotkać się z absurdami polskiego systemu oświaty i może będzie skłonna do dyskusji o tym, jak bardzo dziecko jest przeciążane obowiązkami szkolnymi. Więc tak jakby jedno
tak,
drugiemu
przeczy. To jest bardzo ciekawa obserwacja. Ja tutaj wspomniałam o warunkach w szkole, no, które każda, że tak powiem, widzi na własne oczy i sam może ocenić. Natomiast bardzo ważną kwestią jest to, że tutaj nie chodzi tylko o warunki, ale również o to, że nasze ministerstwo postanowiło zwrócić na tego małego człowieka, jakim jest 6-latek, zadania, które dotąd spełniało dziecko 7-letnie. Mało tego, dziecko 6-letnie ma zrealizować w ciągu roku program 2 lat, ponieważ do tej pory nauka czytania i pisania, ta baza, na której potem budowane są kolejne etapy edukacji, do tej pory trwała 2 lata. Dziecko zaczynało uczyć się w zerówce, zaczynało przede wszystkim czytać, a ta nauka była kontynuowana w pierwszej klasie. W tej chwili po to, żeby przepchnąć reformę, dzieci mają, akurat na dzieci 6-letnie zwrócono największy ciężar, żeby one po prostu w ciągu jednego roku mają przyswoić wszystkie litery alfabety w formie drukowanej, pisanej, małe, duże. To dla takiego malucha po prostu jest tak naprawdę niemożliwe do zrealizowania, jeśli nie mamy zapędzić go do ławki, do biurka. Takie małe dziecko bardzo często zmienia się po prostu w niewolnika prac domowych.
Zebraliście prawie 1 000 000 podpisów pod wnioskiem o przeprowadzenie ogólnopolskiego referendum edukacyjnego. No i pytanie, w kim rodzice będą mieli sprzymierzeńca, bo czytam chociażby wypowiedź pana przewodniczącego Ryszarda Proksy, Sekcja Krajowa Oświaty i Wychowania NSZZ Solidarność, który mówi, jesteśmy gotowi do merytorycznych rozmów i spotkań. Ostatnie dwie pani minister Hall i Szumilas nie miały zaszczytu spotkać się z nami jako z Sekcją Krajową Oświaty. I mówi dalej, nie mówimy, że sześciolatki nie nadają się w Polsce do szkół, tylko mówimy, że szkoły nie są na nie wystarczająco przygotowane. Minister powinna ponadto skoncentrować się na obowiązkowym przedszkolu dla 4- i 5-letnich maluchów.
No, troszeczkę mnie ta wypowiedź niepokoi, dlatego że Ministerstwo Edukacji zarządziło obowiązkową edukację 5-latków już od roku 2011, skutkiem czego dzieci 5-letnie, jak również 4-letnie z końca roku, te, które się urodziły na przykład w grudniu, trafiają do szkół, dlatego że w Polsce nie ma bazy przedszkolnej. Te dzieci trafiają do szkół, bardzo często również do szkół, w których jest gimnazjum, w którym jest olbrzymi problem przemocy, w których absolutnie nie ma warunków dla tak małych dzieci. Ministerstwo zarządziło obowiązek 5-latków, nakładając obowiązek egzekwowania tego obowiązku na dyrektorów szkół. Czyli to dyrektor szkoły, a nie dyrektor przedszkola, pilnuje, czy wszystkie dzieci w obwodzie uczęszczają do tak zwanego przedszkola. To nazywam tak zwane przedszkole, bo to w bardzo wielu przypadkach z przedszkolem nie ma nic wspólnego. Tak więc jeśli teraz słyszę słowa o edukacji obowiązkowej 4-latków, no to zapala mi się czerwona lampka, gdzie te dzieci mają się uczyć. Gdzie, w jakich warunkach? No bo chcemy wysłać 4-latki, czyli również dzieci z końca roku, czyli dalej idąc 3-latki, tak, z końca grudnia, do tych zespołów szkół, do po prostu przechowalni, jaką w tej chwili polska szkoła coraz częściej się staje. No absolutnie nie. Jeśli chcemy inwestować w edukację, to konieczna jest odbudowa bazy przedszkolnej. I wtedy będziemy mogli mówić o nakładaniu jakichkolwiek obowiązków. W tej chwili również nasz wniosek o referendum, jak również wcześniej ustawa obywatelska zakładały zniesienie obowiązku. Dlatego, że jeśli rodzic ma obok siebie tylko gimnazjum i podstawówkę, w którym akurat umieszczono oddział dla 5-latków, to on powinien mieć prawo odmówić takiej tak zwanej pseudoedukacji przedszkolnej, bo to z edukacją przedszkolną nie ma nic wspólnego, póki nie będzie godnych warunków dla dzieci przedszkolnych w całej Polsce.
Czytam wypowiedź pani męża, który mówi o happy endzie. Zwraca się, że nowa pani minister nie miała dotąd wiele do czynienia z edukacją. Na pewno zdążyła się zorientować, że reformy nikt nie kocha, a rodzice zrobią wszystko, żeby mieć wolny wybór w sprawie swoich dzieci. Uszanowanie ich woli to jedyny możliwy happy end, mówi właśnie pani mąż.
Tak, bo tak naprawdę nam chodzi o to, żeby właśnie uszanować rodziców, czyli żeby zobaczyć, że ten lawinowy protest to nie jest jakaś fanaberia, tylko jest to naprawdę spowodowane wielką troską o dzieci, naszą miłością do naszych dzieci. My chcemy po prostu, żeby one się uczyły w dobrych warunkach, żeby się uczyły z dobrego programu, żeby ta edukacja im służyła, a nie żeby była przykrym obowiązkiem, bo dzieci, które zbyt wcześnie są wysłane do szkoły, po prostu cierpią. Bo jeśli dziecko nie ma gotowości, chociażby emocjonalnej, to ta szkoła może się okazać dla niego traumą i bardzo często niestety tak się dzieje. Mamy takich do nas, do fundacji zgłasza się bardzo wiele takich rodzin, które po prostu proszą o pomoc, bo chcą dziecko cofnąć do przedszkola, a to niestety jest bardzo trudne od strony formalnej. Powiem tak, no jeśli ministerstwo nie zacznie szanować wreszcie rodziców, nie zacznie nam dawać tego konstytucyjnego prawa do decydowania o edukacji naszych dzieci, to tak naprawdę przestanie być ministerstwem edukacji, stanie się jakimś takim po prostu, nie wiem, ministerstwem przymusu, tak? Ministerstwem, które po prostu w ogóle nie liczy się z tymi, którzy są tak naprawdę jednym z ważnych filarów edukacji, bo nie można zapominać o rodzicach, którzy, to są nasze dzieci, tak? To nie są dzieci państwa. To nie są dzieci pani minister, to są nasze dzieci, za które de facto my jesteśmy odpowiedzialni i to my będziemy ponosić konsekwencje wszelkich problemów, które zrodzi szkoła.
Czyli macie nadzieję, że pani nowa minister edukacji będzie chciała usłyszeć wasz głos, głos rodziców?
No, liczymy na spotkanie, już pani minister gdzieś tam podobno zapowiedziała, że chętnie się spotka. Myśmy wczoraj dzwonili do ministerstwa i wyraziliśmy jak najbardziej chęć takiego spotkania, poprosiliśmy o takie spotkanie. Natomiast my jakimś szczególnym optymizmem niestety nie jestem napełniona, dlatego że słyszałam już wypowiedzi pani minister Kluzik-Rostkowskiej, która mówiła o tym, że będzie po prostu dalej tą reformę wdrażać. odnoszę wrażenie, że to jest po prostu zmiana tylko i wyłącznie oficera dowodzącego, natomiast sama idea pozostaje ta sama, czyli po prostu wmuszanie nam reformy na siłę, po prostu mimo po prostu wszystkich, mimo tego, że no rzeczywistość jest temu zupełnie, jak gdyby stoi w spak, tak, że jak gdyby no, te likwidacje szkół, te likwidacje stołówek, to, że od przyszłego roku subwencja po raz pierwszy od lat będzie niższa, to, że coraz mniej rodziców posyła sześciolatki do klas pierwszych, tak, te wszystkie problemy, jakby, a ministerstwo dalej brnie w swój pomysł, który jest naprawdę no bezsensowny.
Bardzo dziękuję pani prezes za rozmowę. Sił życzymy wytrwania. Dziękuję, pozdrawiamy bardzo wszystkich rodziców. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Naszym gościem była pani Karolina Elbanowska, prezes Fundacji Rzecznik Praw Rodziców.